ရဲ့လည်းခိုင်ဝေဖိနာကိုမ်းပြေယေရှုရှင်သာပြေခရစ်တု
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W audycji młodzieżowej Dar i Tajemnica witają się z Wami Krzysztof Gus
i Natalia Cywińska, studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jak w każdy czwartek, tak i dziś skupimy się na temacie powołania. Przez te niespełna 30 minut będziemy chcieli ukazać jego piękno i ważność w dzisiejszym świecie.
A naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Marek Borowski, który należy do Zgromadzenia Pallotynów i opowie nam o swoim powołaniu i przebytej drodze do kapłańskiego życia. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Witam serdecznie wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Ksiądz Marek święcenia kapłańskie przyjął w 1993 roku. W latach 2010-2015 pełnił funkcję moderatora Krajowego Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruch, Światło, Życie. Obecnie realizuje te posłannictwo na terenie archidiecezji łódzkiej. Przyczynił się również do budowy Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi i od 2014 roku jest kustoszem tego miejsca.
Rozmawiając o powołaniu, na samym początku naturalnie rodzi się pytanie, gdzie i dlaczego ta droga kapłańska w ogóle się w życiu księdza rozpoczęła?
Jak tak analizuję i patrzę, zresztą to jest nie pierwszy raz, o tym się rozmawia pewnie, nie jedna osoba pytała już o to i gdzieś się do tego ciągle wraca w życiu swoim, to na pewno jakieś korzenie to dom, dom rodzinny i atmosfera i klimat, w którym żeśmy wzrastali. Ja i moje rodzeństwo, czy moje rodzeństwo i ja, całe nas piątka. Dlatego, że to była żywa rodzina, rodzina, która była, można powiedzieć, domowym kościołem, gdzie wspólnie chodziliśmy, przystępowaliśmy do sakramentów, niedzielna msza święta, wspólna modlitwa, spacery, wyjazdy, rozmowy o Panu Bogu, nie tylko, cała miłość rodzinna, więc Kościół zawsze był bliski, Chrystus zawsze był nam bliski, bliski życiu. Zawsze byliśmy blisko kościoła, byliśmy też ministrantami, bo jest nas czterech braci, więc wszyscy byliśmy praktycznie ministrantami, blisko ołtarza i gdzieś to wszystko tak się pewnie rodziło, wspólne wyjazdy ministranckie na jakieś obozy letnie, ta służba, więc powoli, im bardziej to pytanie sobie stawiałem, gdzie jest moje miejsce w życiu, co dalej robić, to jakoś coraz głośniej, coraz mocniej słyszałem, że pewnie tutaj, że pewnie to powołanie kapłańskie, że trzeba by zobaczyć, czy to jest ta droga i zacząć pytać. A jeszcze przede mną było tak, że mój starszy brat poszedł do seminarium. Pozdrawiam go serdecznie, chociaż dzisiaj ma żonę i pięcioro dzieci, więc są cudowną rodziną. No właśnie, i to był też taki kolejny bodziec, chociaż zawsze mówiłem, że moje powołanie jest moim powołaniem, a nie mojego brata, więc... Ale te wszystkie działania, to Boże działanie, to życie rodzinne chyba było takim początkiem i życie wiarą, życie Panem Bogiem, życie Chrystusem powodowało, że to gdzieś powołanie się w sercu budziło. Podejrzewam też, że wiele osób się modliło, tylko że na razie jeszcze nie wiem do końca kto. Może moja mama, która też szybko odeszła do sieci, ja miałem 17 lat, jak ona umarła i może cały czas gdzieś tam w niebie prosi, tak ufam, modli się i być może także to powołanie gdzieś tam wymodliła, więc albo jeszcze ktoś, bo na pewno tak jest, że powołanie musi być też wymodlone. Nie?
A dlaczego ksiądz zdecydował się, aby wstąpić do Zgromadzenia Pallotynów?
A właśnie, ciekawe. To tyle różnych zgromadzeń i dlaczego akurat oni. No, ja pochodzę z Gdańska. W Gdańsku są dwie placówki, dwa domy Pallotynów od wielu lat. Moja mama była związana jakoś w Gdańsku, w Rzeszczu z tą placówką. Tam dziadkowie mieszkali blisko, korzystali z tej parafii obsługiwanej, że tak powiem, duszpasterską przez Pallotynów. Pallotyn ją katechizował i w jakiś sposób ci Pallotyni byli blisko, powiedzmy, tej rodziny, mamy. Potem, kiedy byliśmy ministrantami, że w parafii rodzinnej było dosyć sporo tych ministrantów i znowu jakoś tak to się stało, że zostaliśmy ministrantami w tej drugiej placówce w Gdańsku przy ulicy Żbitańskiej. Chodziliśmy do Pallotynów i oni, ten charyzmat, ich posługa była bardzo bliska sercu, a kiedy zadawałem sobie pytanie, no dobrze, powołanie, ale gdzie? Wiedziałem jedno, czułem tak, że ja potrzebuję wspólnoty. Znaczy, wiedziałem, że nie ksiądz decyzjalny, bo jak się przyglądałem to życiu, że często są sami na parafii, wiedziałem, że to nie jest moje powołanie. Ja bym sam nie chciał być. Potrzebuję wspólnoty. A wiedziałem, że Polotyni żyją we wspólnocie. Jakakolwiek ona by nie była, to zawsze jest z kim się pomodlić i z kim się pokłócić, ale zawsze ktoś jest, do kogo można się odezwać. Generalnie, oczywiście, życie weryfikuje to, że dzisiaj nie zawsze też tak jest, ale zasada generalna jest taka, że żyjemy we wspólnocie. Na pewno to był dla mnie bardzo ważny bodziec, jakoś odczytywałem, że gdzieś tam Pan Bóg mnie tu chce, a druga rzecz to taka, że zakonu też nie bardzo obawiałem się, żebym nie wytrzymał w takich rygorach zakonnych, typowych, świeckich. Ja mówię, musi być coś na wzór zakonu, coś, co, ale jakaś wspólnota, która jest właśnie wspólnotą, żyją księża we wspólnocie, no i Palatyni idealnie byli, a poza tym wielość zadań, jakby misja. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, co będę chciał robić. Palotyni są kapelanami szpitali, głosili rekolekcje, wyjeżdżają na misje na cały świat, prowadzą parafie, prowadzimy drukarnie, jakby gdzieś tam były to duszpasterstwo chorych, w hospicjum, więc mówię, tak sobie wtedy myślałem, rozważałem, że jest bardzo wiele różnych aspektów i miejsc, gdzie można się odnaleźć. I mówię, mam trochę lat, trochę czasu, to się gdzieś odnajdę na pewno. Wielu innych. Mówię, no niekoniecznie musi być parafia, ale tak Pan Bóg zrobił, że przez całe życie moje kapłańskie jestem w parafii, tak. Chociaż myślałem wtedy, że być może coś innego, to się okazuje, że 27 lat jestem non-stop w parafii. Tak jak właśnie nasi bywają kapelanami, bywają gdzieś tam w różnych innych dziedzinach, to akurat moje kapłaństwo sprowadza się do tego, że 27 lat, czy 28 rok tego mojego państwa, 28, tak. No to jednak duszpasterstwo parafialne typowe.
Jak tak ksiądz opowiada o swoim powołaniu, o tej drodze, to wydaje mi się to takie wszystko naturalne, takie, że po prostu to tak przyszło i jakby cały czas po prostu gdzieś koło księdza było. Czy rzeczywiście tak było, czy były jakieś na przykład
wątpliwości? Tak, no nie miałem piorunów, nie miałem tych, niektórzy opowiadają, że ich piorun gdzieś tam powalił w górach i prawie że spadli, bo uciekali, albo jeszcze coś innego. Pan Jezus nie musiał mnie zrzucać z konia, żeby mnie powalić. Rzeczywiście dorastało to tak bardzo spokojnie w rodzinie, w tym wychowaniu chrześcijańskim. Szkoła podstawowa, potem liceum, jak właśnie poszedł brat też do tego, tak jak mówiłem, seminarium. Gdzieś to wracało, ta cała służba, jakby ten temat ciągle dojrzewał. Bo im bliżej byłem też matury, więc coraz częściej stawiałem sobie pytanie, co będzie moją drogą, gdzie ja będę chciał pójść dalej, jaka decyzja. I coraz głośniej, coraz mocniej w sercu słyszałem, że ma być to droga, właśnie ta droga powołania. Ja robiłem też, zresztą większość z nas w rodzinie robiła akurat z dzieciaków szkołę muzyczną, czyli jednocześnie robiłem drugą szkołę artystyczną, muzyczną i też się zastanawiałem, czy może ta kariera, znaczy może moja droga to jest może nie tyle kariera, co w ogóle być muzykiem, ale jednak nie. Im bliżej matury, im zacząłem też rozmawiać z moim opiekunem, ministrantów, nie tylko katechetą, zadawać pytania sobie, Panu Bogu i przez Niego też, no to w końcu przyszła taka decyzja, czy jakby, że na ten moment czuję, że to jest ta droga.
I właśnie ksiądz mówi o tej decyzji pójścia do seminarium. Jak ksiądz wspomina te lata, te 6 lat spędzonych w seminarium?
Właśnie, nawet 7, bo mamy jeszcze rok nowicjatu, zresztą dzisiaj niektóre seminaria decyzjalne też o to przedłużają, chociażby w archidiecezji łódzkiej o ten rok zerowy. Mamy rok nowicjatu i 6 lat seminarium studiów filozoficzno-teologicznych, czyli razem 7 lat. No, był to przeciekawy czas też burzliwy, w tym sensie, że mimo tej decyzji, to cały czas trzeba było ją weryfikować, cały czas trzeba było dojrzewać, czy to rzeczywiście jest to miejsce. Tym bardziej, że dzisiaj to jest nie do porównania, ale to były te lata, kiedy ja przyszedłem do Palotynów, jeszcze lata 80. jeszcze przed całym przełomem, bo 93 święcenia, więc zacząłem w 86 roku. Podobno 150 chłopaków się zgłosiło do Palotynów wtedy. 70 dostało tylko dekret na taki postulat miesięczny, pierwsze badania. Z tego 50 dostało dekret do nowicjatu, czyli była bardzo duża weryfikacja i zapytanie, czy to jest ta droga. I jak człowiek też 40 poszło raz do nowicjatu, z tego nas 25 wyświęcono tylko, albo aż, nie wiem. Ale powoli gdzieś tam ciągle ktoś odpadał, także w seminarium, na innych latach i ciągle człowiek sobie zadawał pytanie, czy to jest to moje miejsce oczywiście, prawda? I na modlitwie, i w rozmowie z ojcem duchownym. czy ja się realizuję, czy to ja dobrze wybrałem, czy na pewno to ma być moje miejsce. Więc muszę się przyznać, że były też takie momenty, że miałem bardzo duży znak zapytania, ale to mówią, że wszyscy klasycznie powinni to przejść, tak? Że prawie się pakowałem w seminarium, jak ja to mówię, że wydawało mi się, że jednak to była pomyłka, może nie tyle pomyłka, ale że to jednak nie jest moje miejsce, że to jednak chyba powinienem być w życiu rodzinnym, założyć rodzinę. Ale to, co charakterystyczne wtedy też nam powtarzano i bardzo dobrze, że w emocjach nie podejmuje się decyzji, prawda? Więc niestety ten czas trochę trwał, albo stety, pół roku, czy może rok, ale był, jak ja to wspominam, żyłem w takim zawieszeniu swoim wewnętrznym, duchowym, z ciągłym znakiem zapytania, czy dobrze robię, że tu jestem, czy nie powinienem wyjść, ale jak wyjdę, co dalej? Nie, no mam zostać. Ale rok czasu, myślę, że tak, koło roku, jak z tego co pamiętam, to był ogromny znak zapytania też w seminarium, czy to jest moje miejsce. Dzisiaj wiem, że tak. I nie żałuję decyzji.
No właśnie, skoro ksiądz tak pięknie mówi o tym, że to jest ta decyzja, że to jest to księdza miejsce, co przynosi taką największą radość, co sprawia, że właśnie ksiądz wie, że to jest to miejsce, w którym ksiądz powinien być?
Tak, no przede wszystkim relacja z Panem Bogiem. Relacja z Panem Bogiem, bo to jest początek tak naprawdę wszystkiego, czyli moja modlitwa i to, mam nadzieję, tak czuję, że ona jakoś trochę dojrzewa, bo jest na pewno dzisiaj inna niż była u początku mojego powołania, czy na początku święceń, prawda, i po tylu latach pracy kapłańskiej na pewno dzisiaj jest inna, także dlatego, że inne jest doświadczenie życiowe i pewnie bliżej jestem wieczności i spotkania z Panem Bogiem, na co liczę. Ale to jest fundament. Fundamentem jest modlitwa, czyli moja relacja do Pana Boga. I dopiero z tej relacji, kiedy dobrze się wsłucham i próbuję Go ciągle pytać, wynika, co mam czynić tak naprawdę, że mam wyjść do drugiego człowieka i właśnie całe to duszpasterstwo, te wszystkie działania, które podejmuję. I wtedy one przynoszą taką ogromną radość, ogromną satysfakcję, jakoś taki pokój serca, że czynię to przez Chrystusa, dla Chrystusa, jakby w Jego imię i że to jest z miłości, staram się, żeby to było z miłości do Niego, a w związku z tym do drugiego człowieka, no i taka ogromna radość życia, no szczęście dnia codziennego i tego wszystkiego, co czynię.
I w życiu każdego człowieka pojawia się jakaś osoba, która pomaga odkryć powołanie, odkryć drogę życiową. I czy u księdza, na drodze księdza życia pojawiła się jakaś taka osoba, która pomogła odkryć tajemnicę powołania, pomogła podjąć decyzję, aby pójść do seminarium?
No, jak mówiłem, to była kwestia naszej rodziny, czyli spotkań, modlitwy, ale ja z rodzicami tak nie rozmawiałem. Zresztą jak byłem w drugiej klasie liceum, akurat to wtedy mama nam doszła do wieczności, zmarła, więc został tato, który musiał zapracować na 5 dzieci, żeby nas utrzymać, żebyśmy mogli wszyscy, dwoje mam rodzeństwa młodszego, dwoje starszego, więc oni studiowali, młodsi jeszcze byli w szkołach poniżej, jeden podstawowy, najmłodszy brat, ten mój młodszy poniżej, więc musiał się zajmować mocno tym, żeby utrzymać dom, żeby on funkcjonował. Ale na pewno nasze rozmowy, nasze działania o powołaniu kapłańskim. W moim domu zawsze to... Ja musiałem też to potem dużo mocno weryfikować, bo rzeczywiście ksiądz to był ktoś święty prawie, taka idealna postać, gdzie parę razy się rozczarowałem oczywiście potem. To naturalne jest, że jak zobaczyłem chociażby, któryś ksiądz po raz pierwszy pali papierosa, gdzie u nas się nie paliło, i dla mnie to był taki szok, jak to jest możliwe. W każdym razie była taka atmosfera rodzinna w domu naszym. Takie świętości, sakrum, właśnie kościoła, także tych sług, czyli księży. I pewnie takiej jednej osoby właśnie trudno powiedzieć, być może mama jeszcze wymadlała, ale jak przyszedł ten moment rozmowy, no to był też mój katecheta. Przede wszystkim modlitwa i trochę z tym katechetą, trochę może z tym moim bratem, moim starszym, chociaż też nie do końca, ale no trudno wskazać taką jedną osobę. Nie? Bardziej to właśnie całe to życie religijne, modlitewne, to, że były to jako ministranci służyliśmy, że ten kościół cały czas był blisko, że cały czas gdzieś tam w tym kościele przesiadywałem, że cały czas gdzieś tam na tych mszach byliśmy, modliliśmy się i to jakoś tak bardzo mocno dojrzewało we mnie, a same ostateczne pytanie, no to katecheta pewnie był taki najbliższy, gdzie jeszcze, już w klasie maturalnej, kiedy zadawałem to pytanie jemu trochę i kiedy on pomagał mi pisać to podanie, kiedy żeśmy dużo zaczęli o tym już rozmawiać. Nie?
Tutaj na chwilę się zatrzymamy do naszej rozmowy z księdzem Markiem Borowskim. Powrócimy za moment, a was zapraszamy na chwilę muzycznej przerwy.
Ile czekałem na tą chwilę? Ile czekałem, byś zechciał przyjąć mnie? Ile czekałem, byś się odezwał? Byś w me ramiona w końcu wtulił się. Ja wiem dobrze, co przeżywasz. Wiem też dobrze, czemu płaczesz? Znam też dobrze twe cierpienie, bo nigdy nie opuściłem ciebie. Nikt cię nie kocha jak ja. Nikt cię nie kocha tak jak ja. Popatrz na krzyż, oto dowód mej miłości. Nikt cię nie kocha tak jak ja.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz Marek Borowski, kustosz Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi i moderator domowego kościoła. Prowadzi ksiądz domowy kościół. Znalazł się ksiądz w samym sercu życia rodzinnego, życia małżeńskiego. Dlaczego akurat pomoc rodzinie stała się w księdzu życia tak ważna?
Ja zawsze, tak jak powiedziałem wcześniej, rozmawialiśmy, że ta moja rodzina, ja dziękowałem Bogu i do dzisiaj dziękuję, że ona była taka, że miałem kochających się rodziców, że ja widziałem ich miłość, że miałem rodzeństwo i naprawdę miałem dobry dom. Mogę dziękować Bogu. Oczywiście nie ma idealnych domów, ale to była piękny dom, piękna rodzina. Jestem za to wdzięczny Bogu. Ale w szkole już się dowiadywałem od moich kolegów, koleżanek, że nie wszyscy tak mają. Ja na początku trochę się dziwiłem, jak to jest możliwe, że oni nie mają, ale potem rzeczywiście, no... A to rozwody, a to jakieś różne inne sytuacje trudne. I widziałem, jak oni płakali, że tak powiem, w cudzysłowie, czy jaki mieli ból serca, jak często albo nie chcieli o tym mówić, albo było to trudne dla nich, jak były to mocne dla nich doświadczenia. I widziałem, jak ważna jest rodzina. Także potem w mojej pracy duszpasterskiej najpierw pracowałem z dziećmi, z młodzieżą, różne ruchy, tak jak powiedziałem, właściwie całe życie w parafii, ale kiedy przyszedł moment mojego pierwszego probostwa i rzeczywiście tak podzieliliśmy się, że ci moi wikariusze zajęli się tymi grupami młodzieżowymi, dziecięcymi, był w tej parafii też już rozwinięty domowy kościół. Było kilka kręgów, więc przyszli, poprosili, żebym wyznaczył opiekunów, więc powiedziałem, dobrze, młodzi księża zajmą się, ja wtedy ten wcale nie byłem stary, ale powiedzmy wikariusze zajmą się młodzieżą i dziećmi, a ja zajmę się też tymi dorosłymi i rodzinami. I jak wtedy wszedłem w tę posługę bycia z nimi w tych kręgach, wyjazdów na pierwsze rekolekcje, jakby po raz kolejny do mnie wróciło to, jak ważna jest rodzina, jak cenna jest rodzina, że jak wiele od tego zależy, od relacji małżonków. I właściwie te wszystkie lata mojej pracy duszpasterskiej, jakiekolwiek działania są, to zawsze gdzieś tam ta rodzina jest z boku, albo dla rodziny, przez rodzinę. Bo widzę, że to jest fundament. Fundament to jest miłość małżonków do siebie, która jest w oparciu o miłość do Pana Boga, no to wtedy rodzina jest poukładana, wtedy szczęśliwe są dzieciaki. No i jest ta ogólna radość z życia, z powołania, z istnienia i to o to też chodzi, tak? I dlatego tak bardzo mi zależy, bo widzę, jeżeli rodzina się rozpada, jeżeli, jak wielkie to są tragedie często, łącznie z tym, że gdzieś tam dzieciaki nie wytrzymują i odbierają sobie życie, tak? Takie przypadki, albo gdzieś różne dramaty, dramatyczne wybory, to życie pokiereszowane, jak nie mogą z rodzicami porozmawiać, jak nie mają do przykładu, jak cierpią, ponieważ ich rodzice się nie kochają, albo ich rodzice walczą o nich, albo walczą z sobą, włączając to w nich, to są dramaty, ogromne dramaty i każdy dramat jakoś powoduje, że mnie boli serce, jak gdzieś tam doświadczam tego i dotykam, więc robię wszystko, żeby jakoś pomóc i żeby wejść w to dobro, to, co rodzi szczęście i radość. I dlatego też ta rodzina, dlatego ten fundament. I dzisiaj widzę, jak bardzo mocno diabeł też atakuje rodzinę. On wie doskonale, co jest fundamentem szczęścia człowieka i dobrych relacji między sobą i z Bogiem. No właśnie rodzina, więc ta rodzina będzie bardzo mocno atakowana, niszczona. Ale jednocześnie widzę, jak wiele jest pięknych rodzin, dobrych rodzin, jak one są budujące, jak one podnoszą na duchu. Także w moim powołaniu, że warto to robić, warto z nimi być, bo one też potem się dzielą, one niosą tę miłość dalej do następnych i to promieniują tą miłością i to jest niesamowite.
Być może nie każdy z naszych słuchaczy będzie wiedział, z czym wiąże się Domowy Kościół. Czy mógłby ksiądz nam przybliżyć, na czym polega formacja Domowego Kościoła?
Tak, ruch to jest oaza, rzeczywiście oaza. Ksiądz Blachnicki od wielu, wielu lat w Polsce, to już prawie tak naprawdę ponad 60 lat, kiedy były pierwsze oazy, w latach 50. Zaczął pracę z młodzieżą, z dziećmi, z chłopcami, z ministrantami, potem z dziewczynami. Oni zaczęli iść na studia, więc ze studentami, ale też zaczęli się żenić i wychodzić za mąż, więc ksiądz Blachnicki mówi, no dobra, no ale ta formacja się nie skończyła, więc trzeba coś pomyśleć dla małżonków, żeby dalej się formowali. W ten sposób powstał Domowy Kościół, czyli ta gałąź rodzinna Ruchu Światło Życie właśnie. Czyli znowu w oparciu o cały ten charyzmat oazowy, tak powiedzmy najkrócej, Ruchu Światło Życie, takiego, chodzi o to dojrzewanie, żeby chrzest, który przyjęliśmy, zaowocował taką pełnią swoją w życiu naszym, w życiu chrześcijańskim. A tu jeszcze oprócz tego, że dzieci, młodzież, no to bardzo ważne jest to właśnie przez ten etap, że rodziny też potrzebują tej formacji. I to są małżeństwa, które są w tym Ruchu Światło Życie. Tak najkrócej dbają o to, co jest istotne dla każdej tak naprawdę rodziny chrześcijańskiej. Ja czasami się śmieję, że trzeba aż ruchu, żeby robić to, co jest powinno być na mocy sakramentu małżeństwa. To, że ktoś się ma modlić codziennie, to jest oczywiste, jasne. To, że się modlimy, rodzinna modlitwa, to, że ta modlitwa małżonków. Z jednej strony to jest jasne, a z drugiej tak trudne czasami do zrealizowania. To, że czytam Słowo Boże, to, że myślę o rekolekcjach, czyli o swojej formacji, to, że małżonkowie zasiadają do dialogu i rozmowy z sobą, że chcą się słuchać wzajemnie, zrozumieć, dzielić sobą, że no, to są takie fundamenty, pewne perełki czy drogowskazy na drodze życia tych małżonków i na tym polega Domowy Kościół tak naprawdę najkrócej, prawda? I żeby byli tą chrześcijańską rodziną i w związku z tym, że sami są zachwyceni Panem Bogiem w swoim sakramencie małżeństwa i swojej miłości, też przekazują tę wiarę swoim dzieciom, czyli katechumenat rodzinny. Czyli to rodziny, które chcą na serio mówić Panu Bogu, żyć tym Panem Bogiem i właśnie przekazując życie, przekazywać też wiarę. Kiedy przekazują życie, żeby przekazywali też wiarę swoim dzieciom.
Domowy Kościół stał się częścią księdza życia, ale przy księdza udziale powstał też sanktuarium świętości życia w Łodzi, które ma być wotum wdzięczności za dar życia. I dlaczego też walka o życie stała się dla księdza tak ważnym?
Tak, rzeczywiście, bo Domowy Kościół też Ruch Światło Życie w ogóle, ale wiele ruchów, które są związane, tak jak mówię, całe życie moje kapłańskie jestem przy parafii, więc wiele wspólnot różnych ruchów. Jest także neokatechumena, droga neokatechumenalna, ale też jak pracowałem niedaleko tu w Chełmie, przyznam się, no to była wspólnota Rodzina Radia Maryja. Wiele, wiele, wiele różnych dziedzin. Dzisiaj rzeczywiście od tych 7 rok jestem w Łodzi, Sanktuarium Świętości Życia. No właśnie, ta świętość życia była też bliska naszej rodzinie. Dlaczego? Ponieważ mama bardzo chorowała. I też tam trochę to opowiadała, że ja to jeszcze, ale mój młodszy brat, czy ten najmłodszy, były dramaty, żeby znaleźć lekarza, który pomoże urodzić to moje rodzeństwo. To znaczy, wielu lekarzy namawiało do aborcji moją mamę, moich rodziców. Jakby zmuszali ich, to były takie lata, że na pewno nie przeżyje, że powinna dokonać tej aborcji. Oni musieli się wiele natrudzić, żeby znaleźć w ogóle lekarza, który będzie chciał przy nich być, przy moich rodzicach, żeby zwalczyć o to życie. Więc temat jakoś też nam był bliski, ponieważ ktoś chciał kiedyś dokonać zamachu na moje rodzeństwo. Dziękuję Bogu, że nie udało się im i że mam to moje rodzeństwo, mam tych moich braci młodszych. I to też jakoś ciągle mi towarzyszyło, no bo jeżeli są małżonkowie, a Pan Bóg chce, żeby owocem ich miłości było dziecko, no to daje te dzieci. I to są największe skarby też. Oczywiście dzieci nie są własnością rodziców, ale są tylko dane na jakiś czas. Każdy z nas nie jest własnością swoich rodziców, tylko jesteśmy dani na ten moment przekazania wiary, wychowania, żeby wyfrunąć swoją drogę powołania życia, zrealizować. Ale jeżeli wejdzie w tą miłość, tą świętość rodziny, wejdzie tak ciężki grzech jak aborcja, zabójstwo, w ogóle ten grzech przeciwko życiu, to strasznie niszczy tą rodzinę. Właśnie to są największe dramaty, tragedie, syndromy poaborcyjne, różne inne rzeczy. Dlatego tak bliski jest ten temat, dlatego jest tak ważny ten temat, bo my dzisiaj mówimy o różnych zagrożeniach, tak, ale jeżeli pomyślimy, że jednego roku na świecie dokonuje się ponad 40 milionów aborcji, to mogli być, na pewno Pan Bóg przewidywał, wielu nowych księży, świętych, sióstr, małżonków, lekarzy, naukowców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś oni zaistnieli, ale nie, inni ludzie nie pozwolili im żyć. Więc to jest bardzo ważny temat. Żeby była świętość rodziny, musi być w ogóle świętość życia. I potrzeba, a z drugiej strony bardzo mocne doświadczenie potęgi siły modlitwy. Ja też zacząłem na początku, ta relacja z Panem Bogiem, ona jest fundamentem. Jak wiele Pan Bóg działa właśnie przez modlitwę, kiedy jesteśmy z Nim w takiej słodkiej zażyłości, intymnej relacji, i jak wiele możemy wyprosić, dziękować, przeprosić. Więc ta świętość życia zaczyna się na modlitwie i dlatego jakby pierwszą ideą tego sanktuarium jest właśnie wynagradzanie, modlitwa. Chcemy, żeby tam powstała, ponieważ on cały czas jeszcze jest w takiej budowie. Myślę, że już niedługo skończymy, żeby była kaplica wyczystej adoracji, żeby była jerycha różańcowe, które są przebłaganiem, że jest ten nabożeństwa, w tej chwili będą wchodzić przebłagalne za grzech aborcji i inne grzech przeciwko świętości życia. Więc to jest bardzo ważny temat, żeby ludzie byli święci, żeby małżeństwa były święte, żeby rodziny były szczęśliwe. Potrzeba, żeby zobaczyć, że ten dar życia jest darem świętym, który daje nam Pan Bóg.
Mówił ksiądz teraz właśnie dosyć sporo o modlitwie, o tym, jak ważna jest to część życia każdego człowieka, ale też również księdza. I tak mnie zastanawia, czy jest jakaś szczególna modlitwa, szczególnie ważna, czy taka, która prowadzi księdza przez codzienność?
Na pewno codzienny różaniec. No, mój brewiarz. Rozkochuje się w brewiarzu, w tej modlitwie liturgicznej Kościoła, ale na pewno różaniec. Na pewno bardzo ważna jest adoracja, trwanie przy Panu Bogu. Modlitwa myślna, medytacja. Coraz bardziej ją doceniam. I zresztą każdy dzień walczę o to, bo przy różnych zaangażowaniach czasami gdzieś to ucieka, ale bardzo walczę o to, żeby tych parę godzin, 2-3 godziny minimum, to były tylko dla Pana Boga. To musi być minimum w moim życiu, żebym ja mógł normalnie funkcjonować. Tej modlitwy, czy różańca, czy właśnie medytacji, czy brewiarza, czy lektury Słowa Bożego, no bez tego nie da się żyć. Nie będę miał zapału, szybko się wypalę. Wszystko będzie bez sensu. Będzie zmęczenie, niechęć i ludzie będą mnie drażnić. Jak nie będzie modlitwy, jak będzie i ona jest, to nawet czasami 50 raz i 22, jak ktoś znowu dzwoni i normalnie w ludzku by mi się już nie chciało, to jednak odbiorę ten telefon, czy wsiądę w samochód i gdzieś pojadę.
Czas naszej audycji dobiega już końca. Księże Marku, dziękujemy za podzielenie się swoim świadectwem powołania i służby drugiemu człowiekowi. Przypomnijmy, że naszym dzisiejszym gościem audycji Dar i Tajemnica był ksiądz Marek Borowski, kustosz Sanktuarium Życia w Łodzi i moderator domowego kościoła.
Bóg zapłać ogromny i życzę wszystkim właśnie tej świętości na każdy dzień, żeby nie bać się jej, żeby pragnąć jej, a przez to człowiek będzie szczęśliwy.
Już teraz zapraszamy na kolejną audycję, już za tydzień o tej samej porze. Żegnają się z Wami Natalia Cywińska
i Krzysztof Gus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj.